Dzień dobry, tak jak tutaj już powiedziano, nazywam się Magdalena Urbańska. Przyjechałam z drugiego końca świata. Na co dzień zajmuję się właśnie dziećmi, mam dwóch synów, takich jeszcze w miarę małych, ale już sami chodzą do szkoły od tego roku. Jestem zwycięzcą i na co dzień też pracuję, współpracuję na przykład z portalem deon.pl i pracuję w mediach. I stąd właśnie taki pomysł na prelekcję. Kiedy ksiądz Krzysztof napisał do mnie z propozycją tego spotkania i usłyszałam, jaki jest tytuł tego kongresu, taki ogólny, to od razu zobaczyłam telefon. Mówię, światowość, tak, telefon. Stąd właśnie taki tytuł, taki pomysł. I bardzo bym chciała, żeby to, co dzisiaj tutaj powiem, w nikim nie wzbudziło nadmiernego poczucia winy. Bo zapytajmy siebie szczerze, kto dziś nie korzystał z telefonu? Czy jest ktoś tutaj na sali, kto nie korzystał? Szac. Jest ktoś taki, należą się brawa. Ja korzystałam z GPS-u, który mnie wyprowadził mnie tu, gdzie trzeba, ale na szczęście jakaś pani spotkana na rynku pokazała mi palcem, gdzie mam iść. Także nie zawsze warto ufać, ale bardzo się cieszę, że mogę mówić do ludzi takich jak ja. Do ludzi, którzy czasem używają telefonu. Bo niestety jest w nas coś takiego dzisiaj, że ten telefon trochę nam przyrasta do ręki. I o tym trochę będę dzisiaj mówić. I postaram się mówić o tym w taki sposób, byście mogli to Państwo odnieść do swojego życia małżeńskiego, do swojej rodziny. Na co dzień żyję i formuję się we wspólnocie u ojców jezuitów, to jest wspólnota Kochać i Służyć w Gdyni. To jest wspólnota ignacjańska, więc bardzo mocno, gdzieś od wielu lat żyję i przenika gdzieś moją codzienność to, czego nauczał święty Ignacy Loyola. I ten święty będzie się tutaj pojawiał. Mam nadzieję, że nie obrzydzę Państwu tego świętego, bo on był bardzo wymagający. I on bardzo dużo mówił o rozeznawaniu, o poszukiwaniu dobra, o korzystaniu z tego, co mamy, o tyle, na tyle, na ile nam to służy. I gdzieś na niego chciałabym się dzisiaj powołać. Kiedy myślę o świecie internetowym, Facebook, Instagram, TikTok, cokolwiek to nie jest, to widzę dwie przestrzenie, że jestem odbiorcą i jestem dawcą. I myślę, że czasem jest tak, że jesteśmy głównie odbiorcami. Ja jestem też dawcą z racji tej pracy, tego wszystkiego, co robię, pokazuję też siebie. I chciałabym trochę opowiedzieć o tych dwóch spojrzeniach i gdzieś sięgnąć do tych dwóch źródeł, mimo że może część z Państwa nie jest dawcą jakiejś treści w internecie. Jestem odbiorcą. No i mamy 15 minut po godzinie 9 i możemy siebie zapytać, ile razy dzisiaj zajrzałem już na Facebooka albo na Instagrama. Ile razy skorzystałem, a jest godzina 9. Statystyki są smutne. Jeżeli jesteśmy aktywni 16 godzin mniej więcej na dobę, to do telefonu w ciągu tych 16 godzin mniej więcej statystycznie zaglądamy 80 razy. 80 razy w ciągu 16 godzin. To jest mniej więcej odświeżanie ekranu co 12 minut. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, to możemy się zdziwić. Ja tak przygotowując tę konferencję, trochę wczoraj w pociągu jeszcze kończąc, sprawdziłam statystykę na moim telefonie. Bo mamy takie aplikacje, w których można sprawdzić, ile czasu jesteśmy aktywni. I z lekkim przerażeniem zobaczyłam, że były takie dni w zeszłym tygodniu, że na Instagramie spędziłam 4 godziny dziennie, łącznie. I nie zdawałam sobie z tego sprawy. Bo w zasadzie nic tam takiego nie robiłam. I to był tylko Instagram. Do tego jeszcze dojdzie Facebook i parę innych aplikacji. Nie wiem, czy Państwo sobie to sprawdzacie, ale czasami warto dla takiego otrzeźwienia, jakiego ja doznałam wtedy w tym pociągu. I tak też przeglądając ten mój telefon, zobaczyłam, co ja tam publikowałam ostatnio. Jakie komentarze zostawiłam po sobie. Kiedyś dostałam bardzo trudną lekcję, nauczkę, bo opublikowałam taki komentarz, tekst mnie irytował. I tak odruchowo opublikowałam komentarz. I dostałam chwilę później telefon od znajomego księdza, który mi powiedział, wiesz co, zraniłaś mnie, zabolało mnie to. I to było jak kubeł zimnej wody. Przecież taki tam tekst, taki tam komentarz. I od tamtej pory, tam minęło już trochę czasu, bardzo staram się zatrzymać, zanim coś napiszę. I kiedy jestem też twórcą, staram się myśleć, zanim cokolwiek opublikuję. Jako odbiorca, bo od tego chciałabym zacząć, bo większość z nas jednak jest odbiorcami głównie. Co robimy po wstaniu z łóżka? Pierwszy odruch. Co robimy przed snem? Czy w naszej sypialni jest obecny telefon? Ja cierpię na bezsenność i zauważyłam, że często, kiedy budzę się w nocy, odruchowo sięgam po telefon, żeby zapełnić pustkę, żeby się nie męczyć bezsennością. Męczę się jeszcze bardziej, zaglądając czy przeglądając portale internetowe. Tylko pytanie, czy to mnie karmi? Bo to jest takie pytanie, które zadaję sobie na wieczornym rachunku sumienia, bo do tego zachęca właśnie święty Ignacy. I Ignacy mówi, żeby przejrzeć swój dzień od poranka do wieczora. I ja kiedyś tak sobie pomyślałam, no dobra, to dzisiaj przyglądam się swojej sytuacji internetowej. I tak, zajrzałam do telefonu zaraz po wstaniu z łóżka, zanim jeszcze dzieci się obudziły. Potem, kiedy poszły do szkoły, znów zajrzałam. No było w ciągu, myślę, że było to 80 razy w ciągu tej doby. Niestety. Czy to mnie karmi? No nie. Czy to buduje gdzieś moją relację z dziećmi, kiedy one wychodzą do szkoły i widzą mamę z telefonem? No też nie. Czy to pozwala mi się skupić na spokojnym poranku, na tym, żeby być z rodziną? Czy spokojnym wieczorze? Akurat z mężem mamy taką praktykę, że odkładamy wieczorem telefony i do nich nie zaglądamy przed snem. Ale to jest zasługa mojego męża, bo on jest twardziel, on nie ma Facebooka. Żona ma wystarczy. Czy to mnie karmi? Nie, to nie karmi, ale zapycha. Ale znieczula. Ale kiedy jest smutno, kiedy jest bezsennie, to łatwo jest do tego uciec. Pytam siebie też, czy telefon mnie nie rozprasza. Czy to, że tyle z niego korzystam jako odbiorca, czy to jest to, czego chcę od życia? Czy ten telefon, czy ten Instagram, te kolorowe obrazki, czy to jest spełnienie pragnień? Czy to jest coś, co zaspokaja moje tęsknoty? Czy to jest tylko ucieczka? Mam takie doświadczenie rekolekcji ignacjańskiej. To jest 8 dni w ciszy, bez telefonu. Ja się zawsze bardzo cieszę na ten czas, bo ten telefon trzeba tam wyłączyć. A z racji tego, że właśnie jestem aktywna w mediach społecznościowych, dużo osób też do mnie pisze. I gdy myślę o rekolekcjach ignacjańskich, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, 8 dni spokoju. 8 dni nie będzie kusić, żeby zajrzeć tego telefonu. I to jest takie bardzo fajne i bardzo dobre doświadczenie, bo zaraz po rekolekcjach ja tego telefonu nie włączam. Bo ja czuję, że go nie potrzebuję. Że co innego wypełniło moje serce. Że internet wcale nie jest mi potrzebny do szczęścia. Że on mi wcale tego szczęścia nie daje. Że jest tylko tą ucieczką od ciszy, od problemów, od jakichś przytłaczających sytuacji. Ale mam też drugie doświadczenie. Siostry kontemplacyjne, tutaj była mowa o klaryskach, ja jeżdżę czasami do benedyktynek u nas na Pomorzu i jeżdżę tam do sióstr na weekendy. I tam nie trzeba wyłączać telefonu. I zauważyłam, że ja do tego telefonu zerkam, mimo że tam nie ma zasięgu. Po prostu taki odruch, nie? Bo tam nie trzeba wyłączyć, więc mimo że przyjechałam sobie pomilczeć, odpocząć, to jednak po ten telefon sięgam. Taki odruch. Ale na szczęście tam nie ma zasięgu. I właśnie to doświadczenie, ta przepaść między rekolekcjami ignacjańskimi a tymi spotkaniami u sióstr pokazały mi też, że najciekawsze rzeczy i najcenniejsze dzieją się we mnie, nie wokół mnie. Że to, co jest najcenniejsze, mam w sobie. Że tam mogę spotkać się z Panem Bogiem, z samą sobą i z drugim człowiekiem. A telefon mnie zagłusza. I telefon jest takim moim nieuporządkowanym przywiązaniem, jakby powiedział święty Ignacy. Że jest czymś, co zapycha pustkę. Bo w codzienności tak jest łatwiej. Tylko pytanie, komu obiecałam wierność? Telefonowi czy mężowi? Czy jestem winna swoim odbiorcom na Instagramie coś? Czy bardziej powinnam być z dziećmi? I to się wydaje takie pytania bardzo może górnolotne, może nie przynoszące nic konkretnego w życiu, ale tak naprawdę możemy jako odbiorcy dużo zmienić. Znam taką rodzinę i tam jest teraz chyba obecnie 9 osób, bo tam się dużo dzieci rodziło w międzyczasie i ja tak nie do końca nadążam, ile ich tam obecnie jest, ale chyba 9. I oni wszyscy, bo wszyscy mają już telefony, bo te dzieci są takie duże w większości, oni mają taką specjalną półeczkę w korytarzu. Kiedy wracają do domu, telefon ląduje na tej półeczce, w tym koszyczku tam. Kiedy Marta mi o tym powiedziała, to sobie pomyślałam, wow, jak fajnie. Czy ja bym tak potrafiła? No bo ja też mogę odłożyć swój telefon. I o ile my nie mamy telefonu w sypialni, to o tyle jak przygotowywałam tą prezentację, to szukając jakichś danych statystycznych właśnie, że to co 12 minut i tak dalej, wyskoczyły mi memy. I na początku chciałam przygotować Państwu z nich prezentację, ale potem myślałam, że to jest za smutne. Bo były obrazki, takie, wiecie, żona, mąż w sypialni i to niebieskie światło na ich twarzach. Że oni ze sobą nie rozmawiali, oni ze sobą nie byli. Oni leżeli obok siebie. Ona ze swoim telefonem, on ze swoim. Razem, ale osobno. Więc czy nie chcemy wywalić tego telefonu z sypialni? Zostawić na półeczce? Dzisiaj w hotelu przy śniadaniu pomyślałam sobie, wychodząc z pokoju, że zostawię telefon w pokoju, bo jak go tam nie zostawię, to będę przeglądać coś tam przy śniadaniu. Bo mam taki odruch, nie? Że jak ja siedzę przy stole, jestem sama, to przeglądam telefon. I tak poszłam o to śniadanie, jadłam przepyszną jajecznicę, piłam przepyszną, mocną kawę, bardzo mocną, bo uwielbiam mocną kawę. I sobie myślę, kurczę, jak fajnie, że nie wzięłam tego telefonu. Czuję smak kawy. Mogę poczuć jej ciepło. Więc po co nam telefon przy śniadaniu? Przy stole. Czy nie lepiej skupić się na smaku dobrej kawy? Na tym, żeby tą kawę wypić ze małżonkiem? I to, co też widzę jako odbiorca. Czasem jest tak, że ta druga strona, mąż czy żona, że czujemy się niedoceniani. I czy nie jest tak, że szukamy tego docenienia na zewnątrz? Mówi się, że internet kłamie, wiadomo. ale my tak naprawdę możemy pokazać tam siebie takim, jak siebie wykreujemy. Że możemy napisać taki komentarz, który nie do końca jest prawdziwy, ale może nas nakarmić ta ilość lajków, udostępnień, serduszek. Czy to nie jest zaspokojenie głodu jakiegoś, który się zrodził w małżeństwie? Czy nie szukam atencji na zewnątrz? I czy mój mąż, żona o tym wie? Więc czego oczekuję od żony czy męża, a on o tym nie wie, a zaspokajam to przeglądaniem mediów społecznościowych? Dlaczego tam czuję się lepiej niż ze współmałżonkiem? I czy to rzeczywiście buduje naszą relację? Czy to nam coś daje? I czy tego chcę dla naszego małżeństwa? Raz na jakiś czas zdarza mi się wychodzić do narzeczonych, bo też nasza wspólnota małżeństw funkcjonuje w taki sposób, że jesteśmy przygotowani do głoszenia, do misji. I jezuici ostro nas szkolą, żeby wychodzić do ludzi, do małżeństw i do narzeczonych. I pamiętam takich narzeczonych, których coś dotknęło w tym, co mówiłam. I zapytali, czy mogą się ze mną spotkać gdzieś tam, tak już bardziej prywatnie, porozmawiać. Mówię, no okej, no spotkajmy się, porozmawiajmy. I to była, tak z zewnątrz wyglądali na parę idealną. Oni mieli jakieś tam problemy, właśnie te problemy chcieli przegadać z kimś z zewnątrz. Ja mówię, okej, byłam na ich ślubie. W ogóle fantastyczni ludzie, bo w środku pandemii zorganizowali sobie piękny ślub. I przesunęli go ze względu na właśnie na pandemię. Wcześniej, bez wesela, bez niczego, ale bardzo im zależało na sakramencie. I z zewnątrz wyglądali na mega szczęśliwych. Na po prostu ludzi, którzy złapali Pana Boga za nogi. A po jakichś 2 miesiącach dzwoni do mnie ta dziewczyna i mówi, że myśli o rozstaniu. I z takim lekkim przerażeniem tego słucham i sobie myślę, no co się wydarzyło, przyjedźcie, może pogadamy. I przyjechała sama. I mówi do mnie, słuchaj Magda, nasze życie nie wygląda tak, jak chciałam. Nasze życie jest jakieś takie dziwne. My się bez przerwy kłócimy. My się dogadać nie potrafimy. Wszyscy dookoła takie super relacje mają, a my tacy do niczego. Ja mówię, ale o co chodzi? Ale dlaczego tak czujesz? Dlaczego tak myślisz? Co się wydarzyło? A ona mówi, no bo słuchaj, byliśmy w podróży poślubnej. Pojechaliśmy sobie gdzieś tam na tydzień. I bez przerwy się kłóciliśmy. A przecież to nie tak powinno wyglądać. Przecież miesiąc miodowy to jest takie spijanie sobie z dzióbków, takie kolorowe zdjęcia. Słuchaj, ja nie mam ani jednego zdjęcia, na którym się uśmiecham. Ja mówię, no to dobrze, ale po co ci te zdjęcia? No bo co ja mam rodzinie pokazać? Zdjęć z wesela nie ma, bo wesela nie było. Ze ślubu, no jakieś tam fotki są. Pojechaliśmy, wszyscy pytają, jak było i co mam im powiedzieć. Rodzina pyta, dlaczego nie ma zdjęć na Facebooku i co mam im powiedzieć. Ja wiem, naprawdę powiedz, żoną jesteś. Przecież w relacji jest różnie. I tak od słowa do słowa, jak rozmawialiśmy, to się okazało, że ona bardzo mocno wierzyła w to, co mówi internet. Ona przeglądała różne takie, wiecie, ślubne rolki, jakieś takie obrazki, bo ona miała taką bajkową suknię ślubną, która tam gdzieś sama sobie szyła. I ona po prostu za dużo tych treści z internetu wchłonęła. Ona żyła iluzją. Ona była przekonana, że to, co widzi w internecie, to jest prawda. Że te wszystkie uśmiechnięte panny młode i młode żony na Instagramie, że tak wygląda życie. I ona nie dopuszczała do siebie, że może być inaczej. No bo przecież miesiąc miodowy. No bo przecież zawsze trzeba być uśmiechniętym, radosnym, nie kłócić się. No gdzie kłócić się 2 dni po ślubie? No 2 dni przed można, to 2 dni po też, prawda? Ale ona tego do siebie nie dopuszczała. No bo zdjęcia na Instagramie mówiły co innego. No i co ona ma pokazać? Minęło parę lat, są szczęśliwym małżeństwem. Przetrwali ten internetowy kryzys. Ale to mi też pokazało, jak mocno wsiąkają w nas obrazy. Jak często jako odbiorcy porównujemy się z innymi. A że ta żona wiecznie uśmiechnięta, ten mąż taki z taką ładną brudką. A mój nie. Jakiś czas temu widziałam też taki filmik, który bardzo mocno mnie poruszył. Była tam tańcząca, radosna dziewczyna. A pod spodem podpis, że popełniła samobójstwo kilka godzin później. I to trochę jest taka prawda o świecie wirtualnym. Że my widzimy tam tylko wyrywek. Że widzimy tam tylko kawałeczek. Że nie widzimy tam całej prawdy o człowieku. I że karmimy się tą iluzją, myślimy, że tak powinno być. I przenosimy to do naszego życia, pełni oczekiwań, że nasze życie tak będzie wyglądać. Tak jak na tych obrazkach na Instagramie. I zamykamy się tym samym na rzeczywistość, tą, która jest. Tą, którą mamy na wyciągnięcie ręki. I która ma nam dać szczęście i która może nam dać szczęście. I teraz ta druga strona. Kiedy jestem dawcą treści. Często zadaję sobie pytanie, dlaczego chcę pokazać moje życie w internecie? Po co publikuję zdjęcia? Po co publikuję komentarze? Miałam taką znajomą i z pewną ulgą mówię o tym w czasie przeszłym, która publikowała wszystko, śniadanie, obiad i kolację. I to było trochę męczące, no ale nie było jakoś, nie było straszne, nie? Wiele ludzi tak robi. W pewnym momencie zaczęła pisać o swoim życiu rodzinnym na Facebooku. O rozwodzie, o niepełnosprawności dziecka. I to było już takie trochę przerażające. Bo o ile gdzieś tam ją znałam, o tyle ja nie chciałam słuchać o jej życiu seksualnym. Nie chciałam tego czytać. A ona nie miała żadnych oporów, żeby o tym pisać na Facebooku. No była bardzo nieszczęśliwa w tamtym momencie życia, wiem. Ale pokazywanie tego całemu światu, ludziom obcym tak naprawdę, bo do tego mieli dostęp ludzie zupełnie obcy. Niekoniecznie jej przychylni. Czy po co ona to robiła? Czy to jej dało szczęście? Czy to jej dało ulgę? Ulgę może chwilową, bo wyżyła się na byłym mężu. Bo ludzie zaczęli źle o nim myśleć. Ale czy to rzeczywiście było jej potrzebne? Czy to było potrzebne jej choremu dziecku? No nie. I to jest taki skrajny przypadek. Być może. Ale tak naprawdę wielu z nas choć raz opublikowało coś, czego dziś się wstydzi. Albo przynajmniej żałuje, że napisałem taki komentarz. Albo umieściłem takie zdjęcie. Ja współpracuję z portalem deon.pl 7 lat. Mniej więcej. I kiedy czytam swoje teksty sprzed 3-4 lat, nie wszystkie, ale jest część takich, to sobie myślę, Boże, Urbańska, coś ty tam napisała. Zmieniamy się. Nasze okoliczności się zmieniają, życia. Gdzieś w jakiś sposób dojrzewamy, a internet nie zapomina. Na szczęście nikt mi tego nie wytyka. I na szczęście ja mam sobie teraz taką dużą wolność, że mogę powiedzieć, dziś bym zrobiła inaczej. Dziś uważam inaczej. Dziś bym już czegoś takiego nie napisała. Przepraszam, jeżeli to, co zrobiłam, sprawiło ci ból. Ale tego też nauczył mnie święty Ignacy. Bo takie spojrzenie na siebie jest cenne. Żeby nie zamknąć się w jakiejś takiej skorupce, że wiem wszystko. że umiem wszystko i że jestem nieomylny. Czasami popełniamy błędy i czasami te błędy bardzo mocno widać w internecie. Mój mąż się ze mnie śmieje, że kiedyś tylko on wiedział, że jestem porywcza, a teraz wie cały świat. No tak, nie ukryję. Ale z drugiej strony mnie to uczy pokory. Mnie to uczy też takiego zatrzymania się, bo ja mam naprawdę niewyparzony język. I tak naprawdę mnie to uczy, żeby się zatrzymać, żeby się przyznać do błędu, żeby pomyśleć, zanim coś opublikuję. Mój mąż kiedyś też zwrócił mi uwagę na pewną rzecz, o której ja zupełnie nie pomyślałam, że jako osoba, która publikuje coś w internecie, powinnam uważać na to, żeby z jednej strony nie naruszać prywatności ludzi, bo nie każdy życzy sobie swojego zdjęcia na moim Facebooku. A z drugiej strony, że jak coś publikuję, a publikowałam wczoraj na swoim Instagramie zdjęcia z trasy z tych 9 godzin, gdzie trochę nudno było. I robiłam zdjęcie i publikowałam je. Mój mąż kiedyś mi zwrócił uwagę, tylko jak będziemy jechać na wakacje, to tego nie publikuj. Bo nikt nie pilnuje naszego mieszkania. Już po wakacjach piszemy, że byliśmy. I to też było takie, myślę, kurczę, gość nie ma Facebooka, może dlatego myśli tak logicznie. Ale czy nie mówię za dużo o sobie? I wczoraj na dworcu w Gdyni odprowadzała mnie moja przyjaciółka ze swoim małym synkiem. I robiłyśmy sobie zdjęcia na peronie. Takie śmieszne, bo ten mały lubi się przytulać i to takie, wiecie, takie zdjęcia bardzo takie bliskościowe, fajne wyszły. Ale ja wiem, że ich nigdzie nie opublikuję. Bo wiem, że moja przyjaciółka sobie tego nie życzy. Że ona nie pokazuje twarzy swojego dziecka w internecie. I to jest dla mnie też taki przykład, że można. Że można nie przekraczać pewnej granicy intymności. Że moje dzieci nie muszą być gwiazdami internetu. Ani mój mąż czy żona, jeżeli sobie tego nie życzą. I właśnie co mówią o mnie moje komentarze? Co mówią o mnie moje zdjęcia? Co mówią o stanie mojego małżeństwa? Ktoś kiedyś zwrócił mi uwagę, że na zdjęciach, które publikuję, nie ma mojego męża. W zasadzie nikt z tych, którzy mnie obserwują gdzieś tam na Instagramie, nie wie, jak mój mąż wygląda. I moje dzieci też pojawiają się tam bardzo rzadko, raczej ich plecy tylko. I mówię, mój mąż nie ma Facebooka, nie chce być gwiazdą internetu, ma żonę gwiazdę i wystarczy. Ale to jest decyzja mojego męża, którą ja uszanowałam. Że on może nie chcieć. Że moje dzieci mają prawo nie chcieć. Jako twórca, jako dawca treści na Instagramie zauważyłam w pewnym momencie, że moje zdjęcia różnią się od innych zdjęć. I zresztą ludzie zaczęli mi zwracać na to uwagę. Że a twoje zdjęcia to takie mniej kolorowe, niewykadrowane, gdzieś tam zrobione w ruchu, takie byle jakie. Ja mówię, nie, one nie są byle jakie, one są prawdziwe. Czytam bardzo dużo książek, je fotografuję i wrzucam później w internecie. I to są jedyne zdjęcia, co do których przywiązuję wagę. Żeby nie zrobić wstydu wydawnictwu, które wydało tą książkę. Ale pozostałe zdjęcia, które gdzieś wrzucam, to nie są zdjęcia wykadrowane. I zapytałam kiedyś moją koleżankę, która prowadzi taki duży profil gdzieś tam na TikTokach i Instagramach, ile czasu ona poświęca na te zdjęcia. Bo widzę, że one są bardzo dobrze przygotowane, że te filmiki są bardzo profesjonalne. A ona mówi, wiesz Magda, taki filmik 30-sekundowy to tak 8 godzin pracy. Ja mówię, ale jak? No bo muszę posprzątać, bo się muszę uczesać, zrobić makijaż, dzieci zamknąć w pokoju, żeby nie było ich słychać. Bo muszę coś tam. Ja mówię, no tak, ale to wtedy nie pokazujesz w zasadzie swojej codzienności, a podpisujesz, że zrobiłaś coś tam w codzienności, że tak wygląda twoje życie. No tak, ale ja pokazuję, co chcę i jak chcę. Ja mówię, no dobrze. Tylko pytanie właśnie, czy jako dawcy pokazujemy prawdę? Czy chcemy pokazywać prawdę, a jeżeli to nie jest prawda, to po co to pokazujemy? I to jest takie pytanie ważne o tyle, o ile, czy to, co pokazuje, to o tyle, o ile to Ignacy. Czy to, co pokazuje, to jest konieczne? No bo skoro pokazuje coś światu, to po co to robię? Jaki głód to zaspokaja we mnie? Czy to jest prawdziwe? Jeżeli nie, to co chcę uzyskać? Dlaczego chcę pokazać inną wersję siebie? Dlaczego chcę pokazać inną wersję nieprawdziwą swojego małżeństwa? Dlaczego pokazuję, że moje dzieci są idealne, a tak naprawdę wiem, że nie są? Po co to robię? Co chcę tym uzyskać dla siebie? Jaką pustkę we mnie to wypełnia? I o ile czasami po prostu jesteśmy zmęczeni, chcemy odpocząć. I telefon jest takim narzędziem, które odmóżdża, które po prostu daje takie, no trochę złudne, ale chwilowe poczucie, oddycham, jestem. Mogę sobie przejrzeć te kolorowe obrazki, nakarmię nimi mózg i zasnę i spokój. O ile raz na jakiś czas to nawet może być uśmierzające i dobre. W takim sensie, że potrzebujemy odpoczynku, potrzebujemy odmóżdżenia, bycia gdzieś takim bardziej odciętym od prawdziwej rzeczywistości. To o ile czasami jest to dobre w określonych granicach, po prostu żeby gdzieś się odciąć, o tyle jeżeli tym się zagłuszamy na stałe, to już nie jest dobre. Jeżeli to nam zagłusza jakiś taki brak, który się powtarza w nas od jakiegoś czasu, to to jest destrukcyjne. Jeżeli wsiąkamy w siebie obrazki, te durnowate rolki na Instagramie, raz za razem, jeden po drugim, to co mi to daje? Jaką pustkę we mnie chcę wypełnić? I dlaczego z tą pustką nie idę do męża albo do żony? Skoro tak mnie karmią kolorowe obrazki na Instagramie, to co mogę zrobić dzisiaj ze swoją rzeczywistością, ze swoim byciem tu i teraz, żeby było bardziej kolorowe, żeby było bardziej radosne? Czy to tak czasami nie jest, że gonimy króliczka? Wiecie, że oglądamy te kolorowe obrazki, bo bardzo chcemy, żeby nasze życie było atrakcyjniejsze, lepsze, może żeby było w niej więcej życia, ale na oglądaniu obrazków się kończy. Że nic nie robię z tym, żeby moje życie było lepsze. Że nie rozmawiam z mężem czy z żoną, że słuchaj, może pójdziemy na spacer do parku. Nie po to, żeby robić ładne zdjęcia, ale żeby sobie popatrzeć na te drzewa. Że widzę jakiś obrazek na Instagramie, którym czuję taki, nie wiem, zazdrość, ból. Cokolwiek by to było, to co to uczucie mówi mi o mnie i o mojej relacji z mężem czy z żoną? Co mi daje wsiąkanie w siebie tych obrazków? Mieszkam nad morzem i bardzo często jeździłam z dziećmi wakacje na plażę. I najczęściej nie zabierałam ze sobą telefonu, chyba że potrzebowałam GPS-a, żeby gdzieś tam dojechać na jakieś, bo moi chłopcy uwielbiają takie odludne miejsca. Ale zauważyłam na tych plażach taką rzecz, która mnie smuciła. Rodzice, którzy robią zdjęcia swoim dzieciom, a te dzieciaki mają w sobie już taki odruch, że jak widzą rodzica z telefonem, to się uśmiechają. Wiecie, siedzi sobie dziecko z łopatką, kopie, podchodzi mama z telefonem i dziecko... Ono już ma ten odruch, że zdjęcie dla babci czy na Facebooka musi być piękne. Nie może być zdjęciem z zabawy w piasku. Ono musi być wykadrowane. I ten obraz takich dzieci, wiecie, nawet 4-5-latków tak na oko, no to było takie trochę trudne. To było takie zderzenie z myślę, kurczę, czy ja czasem też tak nie robię? O ile nie robię z dziećmi, bo moje dzieci to są tak oporne, że jak widzą telefon, mój starszy syn mówi, tylko mi nie rób zdjęcia. I on mnie uczy, żeby tego nie robić. Że tamte ich plecki czasem gdzieś tam sfotografuję i wyślę do męża i mówię, jesteśmy, dotarliśmy. Ale oni uczą mnie zdrowych granic. I właśnie ile jesteśmy w stanie poświęcić? Czy jesteśmy w stanie poświęcić nasze dzieci? Ich szczęśliwe dzieciństwo? Ich spontaniczność? Ich radość? Taką po prostu niewymuszoną? Dla zdjęcia na Instagramie? Serio warto? I to są takie pytania, które nie mają w nas wzbudzać poczucia winy. One nie są po to, żebyśmy teraz wyszli stąd smutni, w pełnej beznadziei, że o, to Urbańska nam dowaliła. No nie. Mamy szansę to zmienić. Może to spotkanie dzisiaj będzie taką żółtą kartką, jak na boisku. Że może rzeczywiście jest we mnie jakieś nieuporządkowane przywiązanie. Że może rzeczywiście jest we mnie jakiś głód, który zaspokaja mnie tak, jakbym chciała. Że może rzeczywiście warto ten telefon wyłączyć raz na jakiś czas. Zostawić. Poczuć, jak to jest bez telefonu, bez zagłuszacza. I to będzie boleć na początku, bo mamy ten odruch, że jak jest nudne spotkanie, to gdzieś pod stołem przeglądamy wiadomości. Że jak mąż mnie wkurzy, to siadam na kanapie i udaję, że coś robię, bo mam telefon w ręce. Że jak jest trudno, nudno, bezsennie, no to przeglądam kolejne rolki. Ale może w tym czasie usiąść, napić ciepłej herbaty, poczuć jej smak. Nie od razu wyrzucać telefon do śmieci, bo on jest nam potrzebny, bo on jest dobry. Bo to jest dobre narzędzie, tylko musimy nauczyć się z niego dobrze korzystać. I tutaj wracam do świętego Ignacego i takiej jednej z jego maksym, nie wiem jak to nazwać. I on mówił o tyle, o ile. O ile ci coś służy, o ile ci coś prowadzi do Pana Boga, do samego siebie, i do drugiego człowieka, o tyle korzystaj, bo to jest dobre. O tyle, o ile cię to zamyka na drugiego człowieka, ile cię oddala od Boga, od siebie, od męża czy żony, to nie korzystaj. I warto sobie może dzisiaj zadać pytanie, kiedy mogę odłożyć telefon? Kiedy się nim zagłuszam, a mogę pójść do męża i poprosić, żeby mnie przytulił. Kiedy przeglądam coś, bo jest we mnie tęsknota za pięknem. A to piękno może stoi obok, tylko przestałam je dostrzegać i doceniać. I takie bardzo trudne zadanie, które sama kiedyś dostałam i było dla mnie bardzo trudne, ale takie jednak prowadziło do wolności, żeby powiedzieć szczerze mężowi, że mam problem. Że słuchaj, mężu, ja wiem, że ja się tym telefonem zagłuszam. Ja wiem, że uciekam od Ciebie, od dzieci, od problemów, przeglądając coś tam. I proszę, pomóż mi. Zwróć mi uwagę, kiedy jest tego telefonu za dużo. Wyłącz mi internet. Masz takie możliwości. Proszę Cię, powiedz mi, kiedy mi ten smartfon przyrasta do ręki. Ja kiedyś poprosiłam o to moje dzieci, bo miałam taki trudny czas w życiu, kiedy zmarła moja mama i zagłuszałam się po prostu. I potrafiłam z tego telefonu korzystać kilka godzin dziennie, żeby nie czuć. I w pewnym momencie poprosiłam moje dzieciaki, żeby mi zwróciły uwagę, żebym go odłożyła. I oni byli bezlitośni i bardzo dobrze. Ale to mi pomogło przeżyć żałobę. To mi pomogło czuć, być też z nimi w ich żałobie, bo stracili ukochaną babcię. I to też pokazało, że to nie jest tak, że mnie to nie dotyczy. Że skoro ja wiem, że coś takiego może się wydarzyć, no to się na pewno nie wydarzy, bo przecież jestem taka dojrzała i ogarnięta. Każdemu może się przydarzyć, że siedzi kilka godzin w telefonie. Tylko pytanie, co z tym zrobię? Czy chcę coś z tym zrobić? I czy zaproszę do tego mojego współmałżonka? Do czego bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję serdecznie.